Gość Radia Gdańsk.
A w studiu wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Duże inwestycje lubią ciszę?
Ja uważam, że duże inwestycje lubią ciszę i najlepiej pracuje się wtedy, jak jest najmniej zamieszania.
Decyzja dla elektrowni atomowej, decyzja środowiskowa wydana pod koniec zeszłego tygodnia przez generalnego dyrektora ochrony środowiska. Kluczowy, można powiedzieć, dokument dla tej inwestycji. To oznacza, że jesteśmy bliżej elektrowni?
Jesteśmy bliżej z każdym dniem, bo oprócz ta decyzja jest oczywiście taka kluczowa, najważniejsza i ona pozwala iść dalej.
Co ona
dalej.
Zmienia właśnie?
No, przede wszystkim pozwala elektrowni jądrowej, czyli spółce elektrownie jądrowe, składać o już kolejne decyzje takie rzeczywiście pozwalające na rozpoczęcie robót, już mówiąc takim zupełnie prostym językiem. Więc ta decyzja jest ważna. Natomiast równolegle do tej decyzji dzieje się mnóstwo innych rzeczy związanych z elektrownią jądrową i inwestycjami towarzyszącymi. Chociażby wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim było spotkanie zespołu merytorycznego, na którym spotykają się, którzy budują drogę krajową, którzy budują linie kolejowe, linie przesyłowe. To też jest bardzo ważna inwestycja, o której czasami zapominamy, a przecież tą energię trzeba odprowadzić. I oczywiście przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. I rozmawialiśmy o harmonogramie działań i o tym, jak będą zazębiać się te inwestycje, bo przecież one muszą iść w takim harmonogramie, żebyśmy do tej elektrowni dowieźli materiały, ludzi, no cały sprzęt.
No stąd też pewnie przetarg już na budowę jednej z dróg ogłoszony, ale to jeszcze zostawmy. Czy to oznacza, że wszelkie aspekty środowiskowe związane z tą inwestycją są już zamknięte? Decyzja nie jest jeszcze znana też, jej treść nie jest znana. Ktoś tylko poinformował, że taką decyzję podjął.
Jeżeli ktoś informuje, że podjął decyzję pozytywną, to znaczy, że na tym etapie wszystkie aspekty zostały wyjaśnione i decyzja jest pozytywna.
A pani zna już jej treść?
Nie zapoznałam się z nią w szczegółach, bo ona jest bardzo długa. Natomiast co do zasady, tak, takie poszczególne kwestie są mi znane. Ona nie różni się jakoś znacząco od tego, co do tej pory w mediach państwo słyszeli, więc zostały przeanalizowane wszystkie aspekty i mam nadzieję, że to postępowanie już rozwieje takie wątpliwości, które do tej pory mieliśmy. No ale oczywiście musimy poczekać, no bo jeszcze są środowiska, które na pewno będą się zapoznawały z tą decyzją.
Ale rozumiem, że tu już drogi odwoławczej nie ma, to mogą pójść do sądu administracyjnego na przykład.
No to też jest droga odwoławcza, więc...
Ale to nie wiąże inwestorowi
nie
rąk,
wiąże
on
inwestorowi
może działać.
Rąk, tak jest.
To jest istotne.
Tak.
Pani wojewodo, o Lęborku i Nowej Wsi Lęborskiej jeszcze chciałbym z panią pomówić. Wiem, że pani wczoraj gorące spotkanie miała. Widziałem w mediach społecznościowych, co problem jest tam. Konflikt duży, lokalny.
Tak.
Jak go rozwiązać teraz?
To jest trudny temat. Zawsze powiększenie, w ogóle zmiana granic administracyjnych którejkolwiek z gmin budzi wątpliwości. I takie uzasadnione emocje po dwóch stronach. No bo akurat dzisiaj rozmawiamy o Lęborku, no ale niedawno mieliśmy kwestię Słupska.
No to już nie tak niedawno, czas leci już
no tak, ale
szybko.
Jakby emocje jeszcze nie opadły, szykują się nowe, więc no cały czas jesteśmy w procesie pewnych zmian. I teraz no, to jest o tyle trudne, że trzeba brać pod uwagę dwie strony. Czyli tutaj mamy akurat miasto Lębork, które faktycznie jest ograniczone gminą Nowa Wieś Lęborska i nie ma przestrzeni do rozwoju. Ale z drugiej strony mamy gminę Nowa Wieś Lęborska, która po pierwsze się rozwija, po drugie ma strategię rozwoju gminy, po trzecie wie, w którym kierunku chce podążać, po czwarte ma nowego wójta. I po piąte, jak się wczoraj dowiedziałam, bo wczoraj wpłynęło pismo od mieszkańców jednej z wsi, która miała być wchłonięta
przez Lęborg, tak.
Jest duży sprzeciw mieszkańców tej miejscowości.
No ale w Słupsku też był duży sprzeciw mieszkańców, tak. A sprawa się skończyła tak, jak się skończyła, czyli nic się nie udało zrobić. Co pani może zrobić, czy mieszkańcom jakoś pani może wyjść naprzeciw i czy w tym sporze w ogóle ktoś ma rację?
Powiedziałabym tak. Ja rozmawiałam z jednym i z drugim włodarzem, czyli z burmistrzem Lęborka i z wójtem Nowej Wsi Lęborskiej. I myślę, że jeden i drugi trochę ma racji i myślę, że mogli to załatwić zupełnie w inny sposób. To znaczy najpierw było trzeba usiąść do stołu.
Prawda?
Tak, było trzeba usiąść do stołu i to jest zawsze najlepsza droga. Siadamy do stołu i rozmawiamy. Bo na tych zmianach granic oba samorządy mogą skorzystać. No bo wiemy, że mieszkańcy miasta uciekają na tereny wiejskie po to, żeby budować domki, ale jednocześnie chcą to robić bardzo blisko granic administracyjnych miasta, no po to, żeby korzystać z wszystkich usług miejskich. I trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które z jednej strony będzie ograniczało na przykład koszty dla gminy wiejskiej, bo to są koszty nowych dróg, wody, kanalizacji, odpadów, odśnieżania. Bardzo często to są takie wyspy, które powstają przy granicy miasta, ale potem jest długo, długo nic i dopiero potem jest wieś. I wtedy, kiedy dwóch włodarzy siada i analizuje, najnormalniej w świecie analizuje sytuację na granicach swoich gmin, to wtedy się można dogadać. I ja liczyłam, że tutaj tak będzie.
Ale nie jest.
Niestety tak
co
się
można dalej, co,
tak
jak
się
ta,
nie stało.
Jak ta sprawa będzie się rozwijać w pani ocenie?
Dzisiaj czekam na wpływ dokumentów. No bo po pierwsze ja muszę zobaczyć dokumenty, które zostały podjęte. No i jeszcze mamy cały proces konsultacyjny. Gmina Nowa Wieś Lęborska na pewno nie odpuści poszerzenia takiego, w jaki zaproponował Lęborg. Myślę, że no dzisiaj tylko na podstawie tego, co wiem trochę z mediów, trochę z gminy Nowa Wieś Lęborska, mogę powiedzieć, że no jest mocno kontrowersyjne powiększenie Lęborka o dwukrotne tereny. To znaczy Lęborg byłby dwa razy taki duży, gdyby do takiego powiększenia doszło.
I tak by pani powiedziała ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, gdyby do pani zadzwonił, podejmując decyzję w tej sprawie i zapytał: pani wojewodo, co ja mam zrobić z tym fantem?
Ja jeszcze dzisiaj nie odpowiem tak zero-jedynkowo, ponieważ ja muszę mieć dokumenty. Ja naprawdę jestem na pierwszym odcinku jestem urzędnikiem, więc jak dostanę dokumenty i zobaczę, co w nich jest, jakie są uzasadnienia,
to na ich podstawie będzie pani
to wtedy na ich
tworzyć
podstawie
odpowiedź,
będziemy tak? tworzyć odpowiedź. Natomiast dzisiaj na pierwszy rzut oka wydaje się, że o ile zasadne jest w jakimś może rozmiarze rozmowa o zmianach granic Lęborka, to na pewno nie jest to ta przestrzeń, o której dzisiaj mówi się w mediach od raptem tam tygodnia, tak? Czy to jest bardzo duży obszar? Ja mam cały czas nadzieję, że zarówno burmistrz Lęborka, jak i wójt gminy Nowa Wieś Lęborska usiądą do rozmowy i że odbędzie się to jednak nieco inaczej, niż w tej chwili to wygląda.
No, dobrze by było, bo emocje wśród mieszkańców są bardzo duże. Tak,
ale to nikomu nie służy.
Wydaje się przynajmniej.
Na tym wszyscy mogą skorzystać.
O tej sprawie, tak, tak. Pani wojewodo, weekend nam idzie, a w weekend
tak.
Już się pani uśmiechnęła. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz kolejny, to będzie takie granie z trochę większym zaangażowaniem na przykład tak zwanych służb wojewody, niż to bywało drzewiej?
Absolutnie tak. Wszyscy stoimy w boju, w szyku. Chcemy bardzo się zaangażować w pomoc tym razem dzieciom. Mówimy o onkologii, mówimy o hematologii. No, nie wyobrażam sobie ważniejszego tematu. No to jest ci nasi najbardziej bezbronni mieszkańcy naszego kraju, naszego regionu. A przecież zdaje się, że w 2020 roku, jak robiliśmy taki przegląd, jak bardzo Orkiestra Świątecznej Pomocy wpływa na jakość naszego zdrowia, to co piąty sprzęt w szpitalach był właśnie pochodzący już wtedy ze zbiórek WOŚP-u.
Co z tym zaangażowaniem służb? Co pani może nam powiedzieć w tym zakresie?
Więc tak, angażuje się Straż Graniczna i to jest taka Straż Graniczna, to jest taka służba mundurowa, której tak na co dzień nie widać. I tym razem chcemy ją pokazać. Komendant Straży Granicznej proponuje w licytacji przejazd kładem albo samochodem terenowym od przekopu, czyli od tego miejsca też przejścia granicznego, aż do granicy z Federacją Rosyjską, z postojem w Krynicy Morskiej. Więc będzie to takie ciekawe, myślę, dla naszych mieszkańców, jak Straż Graniczna pracuje, w jaki sposób.
Podwójnie ekstremalna atrakcja, można
dokładnie
powiedzieć.
Dokładnie tak. W Krynicy Morskiej spotkamy się z tym, który wylicytuje ja i pan komendant. I jeszcze dodatkowo no, postaramy się sprzedać jakieś odpowiedzi, na których tak może nie ma w tej przestrzeni medialnej informacji. Oprócz tego angażuje się policja. Jest do wygrania licytacja patrol motławą, łodzią, z komendantem i ze mną, więc myślę, że to też taka ciekawa druga strona pracy policji, bo widzimy na ulicach, widzimy w samochodach, natomiast na tej wodzie widzimy mniej, więc to jest bardzo, myślę, ciekawe.
No i strażacy pewnie zaangażowani na potęgę.
No i strażacy, jak zawsze, strażacy są zawsze zaangażowani, a przynajmniej starali się również być w poprzednich latach, więc tutaj też będą licytacje i taka ich bezpośrednia pomoc w sztabach, to też jest bardzo ważne.
Ma pani obawy związane z bezpieczeństwem? Pytanie ma też związek niestety z nieprzyjemnymi wpisami w internecie, chociażby pod adresem prezydenta Gdańska, które pojawiły się w ostatnich dniach.
To jest niedopuszczalne, to co się pojawiło w ostatnich dniach w stosunku do pani prezydenta Oli Dulkiewicz. Wydawało się, że się wszyscy czegoś nauczyliśmy. Okazuje się, że nawet jeżeli się nauczyliśmy, to nie na długo i niestety to wraca. Szkoda, że wraca w takim czasie, kiedy powinniśmy się wszyscy jednoczyć, aby pomagać. I tu nie chodzi o to, że wszyscy musimy wpłacać na WOŚP. Możemy wpłacać na Caritas, na różne inne fundacje pomocowe, ale angażujmy się w tą pomoc. Samo państwo w żadnym kraju nigdy sobie nie poradzi z ogromem problemów.
Wracając do pytania, zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa musi być większe, będzie większe? Czy to są rzeczy, o których nie chcecie mówić publicznie?
Generalnie o takich rzeczach też nie mówi się publicznie, po prostu się działa, ale oczywiście no, mamy te doświadczenia i te doświadczenia
świadomość jest, rozumiem.
Wymagają od nas innego zaangażowania.
Oprócz aukcji, gdzie będzie można, rozumiem, z panią przepływać, razem tak coś jest. Pani oferuje na Wielką Orkiestrę?
Ja przede wszystkim będę kwestować. Zaangażowałam się w tym roku w inną pomoc. Dla Fundacji Hospicyjnej wystawiłam dwa vouchery. Jeden spacer ze mną, drugi lunch ze mną. Więc jeżeli ktoś
czyli
będzie
tu kwesta
miał...
aukcji tak, nie będzie.
Tutaj kwesta aukcji nie będzie. Te aukcje będą na inną rzecz. Ale cały dzień i całą sobotę będę się angażować, aby dać swoją pracę, swój czas.
Wie pani doskonale o tym, że zawsze pytam panią o nielegalne składowiska
tak
odpadów na Pomorzu. A zacznijmy od statystyk. Czy coś się przez, powiedzmy, ostatni rok tych pytań powracających zmieniło? 123 gminy w województwie pomorskim są, w 55 składowiska nielegalne funkcjonują, 21 to są składowiska odpadów nielegalnych, łącznie tych składowisk jest 143.
Tak, jest pan bardzo dobrze przygotowany, ale faktycznie to jest temat, który pana
więcej
zawsze
interesował. Więcej
niż gmin
na Pomorzu, tak, bo to jest temat ważny tak. Dla mieszkańców, to jest bezpośrednie tak. Bezpieczeństwo ich miejsca zamieszkania.
Często. Państwo zapewne wiecie, że Ministerstwo Klimatu ogłosiło konkurs i przekazało z rezerwy 200 milionów dla całej Polski tak. Na usunięcie odpadów, uwaga, niebezpiecznych.
Ile z nich może trafić na Pomorze?
No i właśnie, my rozesłaliśmy zapytania, ponieważ w tym konkursie są obwarowania. Po pierwsze, to muszą być odpady niebezpieczne, a po drugie, musi być wydana decyzja w trybie artykułu 26a ustawy o odpadach. To jest w skrócie taka decyzja, która umożliwia samorządowi wejście na nieruchomość, nawet wtedy, kiedy nie jest ona nieruchomością samorządu i po prostu uprzątnięcie tych odpadów.
To ile z tych 21 no miejsc niebezpiecznych spełnia te warunki, o których pani mówi teraz?
Żadno.
Jak to?
No właśnie.
Przez czyli mamy rok, pieniądze na nielegalne, tak, na walkę z nielegalnymi
mamy,
składowiskami?
Ale nie możemy złożyć wniosku do Ministerstwa Klimatu. Zapytaliśmy wszystkie gminy, czy są gotowe z artykułem właśnie 26a. 93 gminy odpowiedziały i z tych odpowiedzi wynika, że żadna gmina tej decyzji nie posiada. Mamy cztery gminy, które w pierwszym kwartale tego roku będą takie decyzje posiadały. To jest Gdańsk, to jest Kwidzyn, to jest Dębnica Kaszubska i jeszcze jedna gmina Stężyca. Te cztery gminy będą posiadały. Niestety my musimy wniosek złożyć do 7 lutego, a to oznacza, że nie złożymy, ponieważ nie spełniamy
kryteriów.
Tych dwóch kryteriów. Napisaliśmy pismo do Ministerstwa Klimatu z prośbą o przesunięcie tego terminu, tak abyśmy mogli partycypować w tych środkach. Ale wydaje się, że południe Polski jest lepiej przygotowane niż my i tych wniosków będzie... No, wiadomo, że jeżeli Polska jest przygotowana, no to no nie będzie dla jednego województwa tego przesunięcia, chociaż jeszcze czekamy na odpowiedź. Liczymy na to, ponieważ mamy takie jakieś ustne zapewnienia, że będzie kolejne rozdanie i być może wtedy
to
będziemy gotowi.
To pewnie przyszły rok będzie już, czy ten rok?
Być może jeszcze w tym roku. I teraz, wie pan... To jest taka gorzka pigułka, bo my przez cały rok rozmawiamy o tym, jak pomóc samorządom, żeby żeby jednak uprzątnąć te nielegalne wysypiska, zwłaszcza te, które są niebezpieczne, czyli te, które zagrażają życiu, zdrowiu, środowisku. I nagle okazuje się, że wtedy, kiedy rząd uruchamia środki, no samorząd nie jest gotowy. Oczywiście z różnych powodów nie jest gotowy, no bo
pewnie każdy przypadek jest indywidualny, ale
tak, w wielu miejscach toczą się też postępowania prokuratorskie.
Czy jest potrzebna jakaś ścieżka jedna, taka postępowania przy takich sprawach, żeby samorządy w prosty sposób mogły tego typu decyzje uzyskiwać? Czy tutaj mogą liczyć na jakąś pomoc też być może właśnie ze strony, czy to służb wojewody, czy Inspektoratu Ochrony Środowiska, no bo to jest absurdalne w pewnym sensie, tak?
To znaczy, ja nie wiem, czy tutaj jest potrzebna pomoc. Tutaj jest po prostu potrzebne planowanie. Jednak, bo przecież tych wysypisk, nielegalnych wysypisk mamy mnóstwo i nie mówimy o tym, bo ta decyzja 26a, ona generuje kolejne kroki. To nie jest tak, że to można zrobić w jeden miesiąc. To jest bardzo taki konkretny artykuł, znany samorządom, długoletni, bez niespodzianek.
I w innych sprawach także wykorzystywany.
I wykorzystywany, więc to nie jest tak, że to jest jakaś no, nie wiem, taka trudność, której nie można podołać. Można jej podołać. No tylko po prostu trzeba to z wyprzedzeniem robić.
Ale to samorządowcy, rozumiem, na południu zrobili to z wyprzedzeniem, a samorządowcy na północy, już tak mówiąc bardzo ogólnie, co, przespali temat?
No cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? No, może nie przespali, ale może liczyli na to, że będzie więcej czasu. Może liczyli na to, że najpierw dostaną zapewnienie, że będą środki, a potem bezpiecznie uruchomią tą procedurę. Trudno mi powiedzieć, na co liczyli. Dzisiaj widzę, że jest absolutne takie no, wzięcie się w garść i szybka praca, żeby przejść przez te kolejne kroki. No ale to wymaga czasu. To jest też, no to jest dla nas wszystkich nauczka, znaczy dla nas najbardziej dla strony samorządowej, że te środki mogą pojawiać się tak trochę ad hoc w odpowiedzi na to, że jest ich potrzeba. No ale zawsze będą wygrywali ci, którzy są gotowi. Ja bardzo często mówię, że w każdym samorządzie na półce powinny być tak zwane pułkowniki, czyli takie dokumentacje, które pozwalają w momencie pojawienia się środków od razu zaaplikować. I każda rada gminy powinna o tym pomyśleć, aby jednak przeznaczyć te środki finansowe na to, żeby się przygotować do pewnych procesów. Bo niestety zazwyczaj wszystkie procesy, i te z odpadami, i te z inwestycjami, potrzebują czasu. A środki spadają, bo ktoś nie wykona i nagle można przekierować się gdzie indziej. Ale kierujemy tam, gdzie są samorządy gotowe.
Czas to słowo klucz w tym momencie, bo czas na naszą rozmowę również się skończył. Pani wojewodo, bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańska była wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, a rozmawiał Kuba Kaługa.